Drogi księże proboszczu, drogi księże Jacku, moi drodzy wszyscy tutaj obecni, dorośli, młodzież, dzieci, ministranci. Na początek chcę powiedzieć, że się bardzo wami cieszę, bo ci, którzy przychodzą na te jeszcze wieczorne nasze spotkania i nabożeństwa, to ci, którzy chcą coś więcej, czegoś najwięcej, chcą maksymalnie korzystać z tych dni misji. Bez obaw mogę nazwać was, moi drodzy, arystokracją duchową tej parafii, tego sanktuarium. To piękne. I moi drodzy, przed chwilą żeśmy usłyszeli niesamowicie mocne słowa Jezusa. To jest Jego testament. On wie, że niedługo będzie aresztowany, przybity do krzyża. Wie, że się na to zgodzi świadomie, dobrowolnie, z miłości do nas. I to jest Jego testament, naszego Pana i Zbawiciela. Byśmy trwali w Nim, byśmy się wzajemnie miłowali, byśmy wiedzieli, jakie są Jego przykazania i jaki mają sens, i świadomie zachowywali to, co nam poleca. Tutaj każde zdanie można było analizować godzinami wręcz i każde powoduje gęsią skórkę, bo pokazuje nam ze wzruszenia, pokazuje nam, jak Jezus bardzo nam ufa, jakie piękne aspiracje ma wobec nas, jak nam ufa, że możemy być tak niezwykli, że aż nazywa nas przyjaciółmi. Popatrzmy, moi drodzy, na tę Ewangelię w świetle sakramentu chrztu i w świetle sakramentu bierzmowania. Otóż najpierw chrzest. Dlaczego chrzest jest w ogóle potrzebny? Przecież dzieci, które przychodzą na ten świat, nie mają żadnej osobistej winy. Bo nie ma w Kościele odpowiedzialności moralnej, zbiorowej. Jeżeli ktoś z moich bliskich zrobi coś złego, to ja ponoszę jakieś konsekwencje, ale ja nie mam wtedy winy tych, którzy grzeszą. Oni mają winę, ale ja ponoszę konsekwencje. Kiedy z kolei ktoś coś dobrego robi, na przykład mam wspaniałych rodziców czy wspaniałych przyjaciół, to bez mojej zasługi otrzymuje wsparcie, nawet jeśli ja na takie wsparcie nie zasługuję. Czy niektórzy ludzie mnie krzywdzą bez mojej winy, czy źle wpływają na mnie, człowieka tej ziemi, niektórzy z kolei pięknie wpływają, nie zawsze z tego korzystamy, a zachowania innych wpływają na nas. I Bóg to świetnie wie. I dlatego Bóg wie, że kiedy dzieci przychodzą na świat po grzechu pierworodnym, po kolejnych grzechach kolejnych pokoleń, to tym dzieciom niełatwo będzie wyrosnąć na takich przyjaciół Jezusa. Niełatwo. Bo będą zagrożeni nie tylko wewnętrznie, tym, że nie są doskonali, ale będą też zagrożeni z zewnątrz. Przez ludzi złych, cynicznych, prymitywnych, wulgarnych, a także przez naiwnych, którzy mylą miłość z rozpieszczaniem. I w związku z tym jest potrzebna taka szczepionka wzmacniająca to dziecko, by sobie radziło po Bożemu na tej trudnej ziemi. Tak jak dzieci szczepimy przed chorobami, bo one są na razie bardzo nieodporne fizycznie na wirusy i bakterie, tak samo przynosimy do chrztu, żeby dziecko było mocne w mierzeniu się, powtórzę, z własną słabością i z zagrożeniami zewnętrznymi, łącznie z tymi, które pochodzą od demoralizatorów w sensie ścisłym. Chrzest jest więc umocnieniem w dobru i jest powołaniem do świętości. O świętościśmy sobie dużo mówili we mszy świętej 2 godziny temu. Bo jeszcze raz powiedzmy z innej strony na to samo patrząc, bo dzieciom, a także nam dorosłym, łatwiej czynić zło, którego nie chcemy, niż dobro, którego pragniemy. W takiej sytuacji się rodzimy. Na takiej ziemi, którą ja nazywam tak do dzieci, wyjaśniając, mówię, rodzimy się jakby na krzywej podłodze i żyjemy jakby na krzywej podłodze pochylonej w kierunku zła. Albo jakby na Titaniku tonącym, kiedy ta burta się przechyla, no i kto tam nie walczy do końca, to szybko wpada do lodowatej wody i ginie. A więc to jest nasza sytuacja życiowa. Łatwiej czynić zło niż dobro. I dlatego potrzebujemy właśnie umocnienia poprzez sakrament Chrztu Świętego. I żyjemy w czasach, w których coraz trudniej jest nam żyć szlachetnie jak przyjaciele Jezusa w sposób dojrzały, bo żyjemy otoczeni cywilizacją antychrześcijańską. Cywilizacją wstrętną, nie boję się już tego powiedzieć. To jest cywilizacja tak zwana niska kultura, ale to jeszcze za małe słowo, prymitywna, wulgarna. To ludzie, którzy dominują, media, które dominują, wspierają najokrutniejszych ludzi, wulgarnych, powtórzę, prymitywnych, zdemoralizowanych, a kpią ze szlachetnych. A kpią ze szlachetnych. I w takim klimacie rodzą się dzieci. Bezradne, bezkrytyczne, przecież na razie bez doświadczenia życiowego. I tutaj wspomnę rzecz, którą opisuje mój ulubiony autor, Antoine de Saint-Exupéry, ten, który napisał Mego Księcia, najsłynniejsza jego książka. Otóż on w 1937 roku jechał pociągiem z Francji do Moskwy przez Polskę. Wysłali go tam z jakiegoś wielkiego tygodnika francuskiego, żeby napisał reportaż o Moskwie w 1937 roku. No i on jechał właśnie przez Polskę pociągiem i mówi, pierwszej nocy, bo to trwało długo podróż, nie mógł usnąć, no ciekawy świata pisarz, i zaczął chodzić po pociągu i jak sam to opisuje w książce Ziemia, Planeta, Ludzi, mniej znana książka, przepiękna. Poszedł do przedziałów klasy trzeciej, czy do wagonów klasy trzeciej, okazało się, że takie były, teraz są tylko dwie klasy, no i zobaczył tam, jak się też okazało, górników polskich wracających z południa Francji właśnie do Polski, bo tam zamykali kopalnie, były zwolnienia, no i tych górników polskich pozwalniali. I on opisuje, że ci ludzie siedzieli bezpośrednio na podłodze tego wagonu, tam nie było foteli nawet, krzeseł. No i mówi, jakaś lampka oliwna się paliła, mało światła. I mówi, ale w tym pół roku widziałem strasznie zmęczone twarze. To byli młodzi ludzie, 30-30 parę lat, ci górnicy, wracali z żonami niektórzy, z dziećmi. I to byli młodzi, a wyglądali jak już starcy, zupełnie zniszczeni tym ciężarem życia. I mówi, nagle zobaczyłem w ramionach jakiejś kobiety dziecko, małe dziecko. I kiedy się tak wpatrywałem w to śpiące, wtulone w mamę dziecko, ono się obudziło i okazało się, że to chłopczyk odwrócił się w moją stronę, pisze Exupéry, i ujrzałem twarz jakby księcia. Mówi, nawet książęta z bajki nie byli piękniejsi. Piękna, pogodna, radosna twarz, blond włosy, niebieskie oczy, rumiane, zdrowe policzki, piękny, dziecięcy, radosny uśmiech. Ja przypuszczam prywatnie, to moja dygresja, że mały książę, którego Exupéry narysował w swojej książce, ma twarz tego polskiego dziecka. No ale to się nie da udowodnić. W każdym razie tak z zachwytem opisuje Exupéry tego polskiego chłopczyka i potem są bardzo twarde słowa. I potem pisze Exupéry, a kiedy tak się wpatrywałem w to polskie dziecko, pomyślałem sobie, ojoj, teraz to dziecko, ten chłopczyk wraz z rodzicami wraca do Polski, prawdopodobnie w bardzo trudne warunki. To był 37 rok. Będzie może tam gdzieś jakaś bieda, bezrobocie. I, pisze Exupéry, i ten chłopczyk, gdy wyrośnie, może zadowolić się, cytuję dosłownie, za duchem trzeciorzędnej tancbudy. To pisane jest kilkadziesiąt lat temu. Może się zadowolić za duchem trzeciorzędnej tancbudy. I pisze Exupéry, i wtedy Mozart zostanie w nim, w tym chłopczyku, zamordowany. Czyli to, komentując już to, co piękne, co Boże, co niezwykłe, co utalentowane. I ostatnie zdanie z całej tej książki, z tego rozdziału i z całej książki, bo to jest ostatni rozdział, pisze Exupéry, tylko duch, duch z dużej litery, duch Boży, duch Jezusa, tylko duch, kiedy tchnie w człowieka, może, kiedy duch tchnie, może uczynić z gliny człowieka. Duch Boży. Otóż, moi drodzy, kiedy ja ciągle sobie przypominam te słowa Exupéry'ego sprzed prawie 80 lat. Mianowicie w naszej polskiej rzeczywistości dzieci są bardzo zagrożone. Po części biedą materialną, ale jeszcze bardziej biedą moralną, duchową, biedą taką biednym, fatalnym trybem życia wręcz. Mogą się zadowolić już nawet nie za duchem trzeciorzędnej tancbudy, ale za duchem dziesięciorzędnej dyskoteki z narkotykami, z alkoholem, z jakimś tam seksem, z przestępczością, z bijatykami, z jakąś szatańską muzyką, albo za duchem dwudziestorzędnej ideologii o istnieniu łatwego szczęścia, rób na co chcesz, żyj na luzie, kieruj się tym, co ty uważasz za stosowne. A dzieci są bezkrytyczne i łatwo to chłoną. I ponieważ to są te rzeczywiste zagrożenia, potrzebny jest chrzest dziecku, powtórzę, jako szczepionka, by dziecko nie tylko z pomocą rodziców i własnego wysiłku, ale z pomocą Boga, przede wszystkim Boga, mogło się mądrze mierzyć z tymi wszystkimi zagrożeniami. I to jest chrzest. Szczepionka, wzmocnienie, byśmy ruszyli w kierunku świętości. A bierzmowanie, drugi sakrament, który wspominamy tego wieczoru, jest sakramentem umocnienia na tej drodze, sakramentem dojrzałości, a mówiąc dokładniej, sakramentem pomagającym w osiąganiu dojrzałości, sakramentem mobilizującym, by osiągnąć dojrzałość. I teraz na czym polega ta dojrzałość, do której jesteśmy wezwani w sakramencie bierzmowania? No, jedna definicja prosta. Dojrzałość to świętość. To jest dojrzałość chrześcijańska. To bycie podobnym do Jezusa. Mówiliśmy sobie o tym dzisiaj na mszy świętej wieczornej. Ale można też czytać jeszcze inną definicję dojrzałości. Dla chrześcijanina być dojrzałym to być zdolnym do małżeństwa i rodziny. To jest najprostsza definicja. Co to znaczy być dojrzałym? Być zdolnym do małżeństwa i rodziny. Do świętego, radosnego, szlachetnego małżeństwa i trwałej, szczęśliwej rodziny. To jest dojrzałość chrześcijańska. To jest cel wychowania chrześcijańskiego. To jest cel sakramentu bierzmowania i owoców tego sakramentu. Żeby dany chłopak, dana dziewczyna, a potem już jako dorosły, dorastali do małżeństwa i rodziny i potem realizowali małżeństwo i rodzinę. Bardzo się cieszę, że nasz Pan Mistrz od organów zaśpiewał nam na początek niebieską piosenkę, o której kiedyś wspominałem. To piosenka właśnie o tym, jak mąż przed samym Bogiem podziwia swoją żonę. Żona mnie wciąż ratowała, pomagała mi, gdy z dobrej drogi chciałem zejść. No i jak się chwali, i powinien się chwalić, dobrze się chwali, przed Bogiem samym, że on też kochał żonę, słyszeliśmy, bo chciałem tak i już. Bo chciałem tak i już. Dorósł do małżeństwa i rodziny. To jest prawdziwy chrześcijanin, który dorósł do małżeństwa i rodziny. Ktoś powie, księże Marku, ale niektórzy są powołani do kapłaństwa życia zakonnego. No to chyba inne kryteria dojrzałości. Nie, te same. Te same. Jeżeli nawet, drodzy rodzice, zauważacie, że was syn nastoletni, czy jeszcze nawet mniejszy czasem daje znaki powołania do kapłaństwa, czy córka znaki powołania zakonnego, to wychowujcie te dzieci tak, jakby były powołane do małżeństwa. Dlaczego? Bo w kapłaństwie i życiu zakonu są potrzebne dokładnie te same cechy, dokładnie te same kryteria dojrzałości, co w małżeństwie i rodzinie. Kto jest dobrym kandydatem na księdza? Kto jest dobrym kandydatem, by poszedł do seminarium? Chłopak, który by się świetnie nadawał na męża i ojca. Świetnie. Którego oświadczyny chętnie by przyjęła szlachetna, dojrzała dziewczyna. A jaka dziewczyna się nadaje na siostrę zakonną? Taka, która by byłaby świetną, dojrzałą, mocną żoną i mamą. Taka jest dobrą kandydatką do życia zakonnego, której by się chętnie oświadczył najdojrzalszy i najszczęśliwszy chłopak w parafii. To ona dojrzała do powołania zakonnego. Ktoś powie, no ale no jednak księża i siostry zakonne trochę inaczej żyją niż my w rodzinie. Tak. I ta specyficzna formacja, czy to wychowanie już bezpośrednio do bycia księdzem czy siostrą zakonną, będzie w seminarium duchowym czy w domu zakonny formacyjnym. Ale do matury wszystkich mamy wychowywać jednakowo, jakby byli powołani do małżeństwa i rodziny. Czyli wychowywać do wielkiej, ofiarnej, a jednocześnie mądrej miłości. To jest bycie dojrzałym chrześcijaninem. Bycie zdolnym do małżeństwa i rodziny. A jeśli to jest moje powołanie, a ogromna większość ma to powołanie, to wtedy mądrze wybieram sobie tą drugą połowę, jak to się mówi. Ja wybieram, mi tu nikogo Bóg nie narzuca, ja wybieram. To ja decyduję, kogo pokocham najbardziej. I potrafię mądrze wybrać. Ja sam dorastam do małżeństwa i rodziny. Mam te wszystkie piękne cechy, mądrość i dobroć jednocześnie. I potrafię sobie dobrze dobrać tą drugą stronę. Dlaczego? Bo im bardziej jestem związany z Bogiem, im bardziej jestem dojrzały, im bardziej umiem kochać, tym bardziej się zorientuję, kto jest podobnie dojrzały. To jest proste. Jeżeli ja bardzo kocham, no to się szybko zorientuję, czy i ty bardzo kochasz. To jest tak samo jak z językiem. Jeżeli znam na przykład język włoski, to się szybko zorientuję, kto z was mówi po włosku i kto mówi poprawnie. Jeśli bym nie znał włoskiego i ktoś by tam powiedział un momento, już bym mógł myśleć, że ktoś zna włoski. Mógłbym ją szukać. Ale jak dobrze znam włoski, to i świetnie rozeznam się, kto też zna włoski, a kto tylko udaje. Dokładnie to samo z miłością. Jeżeli chłopcze, dziewczyno, jesteś dojrzałym chrześcijaninem, czy kobietą, mężczyzną, uczysz się od Jezusa kochać, to się szybko zorientujesz, czy kandydat, kandydatka na małżonka też umie kochać. Czy tylko gra, czy tylko jest zakochany, zakochana, czy próbuje. A jak się w tym mylimy, no to potem ponosimy bolesne konsekwencje. I miejmy żal, mówiąc tak twardy, do siebie, nie do Boga, do siebie, żeśmy nieroztropnie wybrali. No i teraz ponosimy konsekwencje. Twarde słowa, no ale właśnie pokazujące, jak bardzo jest potrzebny nam sakrament bierzmowania i potem współpraca z Bogiem, by ten sakrament w nas dawał owoce przez kolejne fazy życia. A więc powiem raz jeszcze, bo to jest takie ważne. Sakrament bierzmowania to jest sakrament zobowiązujący nas do solidnego przygotowania się do małżeństwa i rodziny. To jest sakrament wzywający nas do dorastania, do bycia dobrym i mądrym jednocześnie, w czystości, w wierności, w wytrwałości. I tu teraz przykład pewnego mężczyzny, który może być dla nas jakimś, no, jakąś ilustracją, do jakiej wielkości mamy dorastać. Tu znowu się odwołam tego wieczoru do Exupéry'ego, tego samego francuskiego pisarza i lotnika, jednocześnie niezwykłego człowieka. Miał swoje słabości, ale był niezwykły. Otóż w tej samej książce Ziemia, planeta, ludzi, w innym rozdziale, wcześniejszym, opisuje sytuację niezwykłą. Jak to czytałem pierwszy raz, to płakałem ze wzruszenia. Tak samo jak przy tym polskim chłopczyku z tego przedziału trzeciej klasy, z tego pociągu, o którym już opadałem. Otóż to się działo 30 czerwca, to już dokładnie mówię, 1931 roku. No to 82 lata temu, chyba się dobrze liczę. A więc 30 czerwca 1931 rok, to się działo w Chile, Ameryka Południowa, tam jest wtedy więc zima, u nas lato, tam jest zima. I pewien lotnik leciał z Argentyny właśnie do Santiago, do stolicy Chile, tam zima, przypominam, z pocztą lotniczą, malutkim takim samolocikiem śmiesznym, wtedy tylko takie były, byle jakim. I leciał samotnie nad Andami, żeby właśnie z Buenos Aires do Santiago w Chile przewieźć tą pocztę lotniczą. Nazywał się Gilme i to był serdeczny przyjaciel Exupéry'ego. Exupéry był wtedy dyrektorem lotniska w Buenos Aires. Dlatego Exupéry doskonale wiedział, znał tą historię. Otóż ten Gilme leciał tym samolotem samotnie i samolot się zepsuł gdzieś tam nad Andami. Zatarły się silniki, czy jeden silnik, już nie pamiętam, to chyba był jeden silnik. Leciał na wysokości prawie, ledwo nad tymi szczytami gór, to ponad 5000 metrów mają te najwyższe szczyty. No i zrozumiał, że rozbije się, że silnik przestał pracować. No i jedyny ratunek to gdzieś tam wylądować w tym śniegu między szczytami i wypatrzył gdzieś tam kawałek płaskiego terenu wysoko w górach. Okazało się, że to było jakieś zamarznięte i zasypane śniegiem jezioro. Wylądował tam, potem się zorientował, że był w oparciu o mapy, że na jeziorze Laguna Diamante, to jest tak coś jak nasze morskie oko, tylko że na wysokości 3,5 tysiąca metrów to jezioro. Jezioro między szczytami otoczone górami, sięgającymi do 5 tysięcy metrów. Nic mu się tam nie stało, bo tym małym samolocikiem zarył w ten potężny śnieg, tam wielometrowy śnieg, więc miękko wylądował, tylko już wiedział, nie wystartuje z tego, nawet gdyby samolot zreperował. I co miał? Dwie możliwości miał. Siąść tam i zamarznąć, około 30 stopni mrozu tam, albo próbować walczyć. No i walka właściwie była skazana na porażkę całkowitą, no bo gdzieś tam on bez odpowiedniego ubrania, bez jedzenia, bez zapasów wody i tak dalej, gdzieś tam na tym śniegu i mrozie miałby szansę wejść na 5000 metrów, bo musiałbym się najpierw wspiąć na któryś z tych szczytów wokół jeziora i dopiero schodzić z drugiej strony, licząc, że gdzieś tam w dół zejdzie. Ale on postanowił walczyć. Ruszył w kierunku wschodnim, bo tak na oko się wydawało, że będzie najmniej pionowo. Po 400 metrach potwornego wysiłku w śniegu po szyję w potwornym mrozie pośliznął się gdzieś tam i stoczył się w dół. Te 400 metrów nadaremno się nawysilał. Znowu się znalazł przy samolocie. Nic mu się nie stało, bo to w potężnym śniegu się sturlał, no ale już miał dosyć. I pierwsza pokusa, żeby tam siąść i zamarznąć. ale podniósł się i postanowił walczyć dalej i zrobił coś niesamowitego. Szedł 5 dni i 4 noce bez odpoczynku, bez zatrzymywania się. Gdyby go na chwilę stanął, zamarzłby. To było 30 w nocy, ponad 30 stopni mrozu. On w tym kostroju lotnika, ciepłym, ale nie aż tak, jakby tam było potrzeba. Po 2 dniach już mu się skończyły ostatnie kanapki i woda. Nie mógł brać śniegu, rozpuszczać, by się nie rozpuścił, by tak było mroźny. On by zamarzł jeszcze szybciej od tego śniegu, a nie śnieg by się rozpuścił. Rozcinał sobie nożykiem rękawice i buty, bo już się zamrożone stopy i dłonie nie mieści, spuchnięte od mrozu, nie mieściły. To było coś strasznego. Przewracał się z wycieńczenia, natychmiast stawał, resztą sił, miał już ciemności przed oczami. Gdyby na chwilę go odpoczął, zamarzłby. To jest niewiarygodne. 5 dni i 4 noce w ten sposób. I 5 dnia padł już, stracił przytomność, ale był już na tyle blisko jakiejś indiańskiej wioski, jak się okazało, że go tam na tle śniegu Indianie zobaczyli, poszli. Zobaczyli, że lotnik, poznali po stroju, przywieźli do wigwamu, jakoś tam się zaopiekowali, dali znać na pocztę, poczta na lotnisko i 2 dni później dotarł tam Exupéry bezpośrednio osobiście i mówi, i opisuje to właśnie, powiedział, Gilmer, zobaczyłem, opisy potem całą tą historię i opowiada też Gilmer, bo tam to był półprzytomny, mówi, zobaczyłem ciebie tylko skóra i kości, oczodoły prawie oczu nie było widać i całe ciało sine, tak odmrożone. I mówi, zadałem temu Gilmerowi jedno pytanie. Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Jak ty mogłeś przez 5 dni, 4 noce bez odpoczynku, bez wszystkiego, o czym tu mówiłem, tak walczyć? I wtedy uwaga, teraz będzie coś strasznie mocnego. I ten Gilmer odpowiada, wierz mi, ledwo żywy, no umierający prawie, wierz mi, to mówi do Exupéry'ego, swojego przyjaciela, wierz mi, tego by nie zrobiło żadne zwierzę. Tego by nie zrobiło żadne zwierzę. I więc nie komentuję, ale odważę się dokumentować, dlatego że, to już mój komentarz, że zwierzęta mają tylko siłę mięśni i siłę popędów i instynktów, a my mamy siłę miłości. Nieskończenie większą. Więc, a to już był mój komentarz, ale wracamy do opisu i Gilmer mówi, wierz mi, tego by nie zrobiło żadne zwierzę i właśnie wyjaśnia. Kiedy tam wylądowałem awaryjnie na tym zamarzniętym jeziorze i wiedziałem, że już nie wystartuję, to sobie pomyślałem, że moja żona, którą kocham, kocha mnie bardzo i modli się za mnie i wierzy, że ja się nie poddaję, że wierzy, ma nadzieję, że ja przeżyłem ten wypadek, to lądowanie, że w ogóle doszło do lądowania awaryjnego, a nie, że się rozbiłem, że przeżyłem i że walczę, że się nie poddaję. I byłem pewien, że ty, Exupéry i inni moi koledzy lotnicy, że wy tak samo macie nadzieję, że ja przeżyłem i że walczę, że się nie poddaję. To ja nie mogłem was rozczarować. To ja nie mogłem was rozczarować. No, pobeczałem się, jak to pierwszy raz czytałem. Teraz też nie mogę się powstrzymać przed wzruszeniem. To jest chrześcijanin. To jest ktoś, kto żyje tak, jak Bóg nas zachęca, żebyśmy żyli. Mocarz. Nikt mnie nic nie złamie. Nawet moje własne słabości. A co dopiero jakieś naciski zewnętrzne. Tacy mamy być. To znaczy być przyjacielem Jezusa. W jakiejkolwiek sytuacji się znajdziemy, ani nie ulegniemy naszym słabościom, ani się nie damy złamać przez złych ludzi, podłych czy wulgarnych, czy zdemoralizowanych, ani się nie damy złamać okolicznościom, w których jesteśmy. Jak trzeba, oddamy życie za najbliższych, których kochamy, ale jako zwycięzcy. Nie ma na nas siły. Bo naszą siłą jest Bóg. Jeśli kochamy i jesteśmy kochani, bo jesteśmy kochani przez Boga i wiążemy się z ludźmi, którzy kochają, my sami kochamy i wiążemy się z ludźmi, którzy kochają, to nie ma na nas siły. W każdej, najbardziej nawet skrajnej sytuacji sobie poradzimy. To jest konkret. I ktoś powie, no księże Marku, ale to takie postaci to są może raz na milion, raz na może 10 milionów i na 50 lat. Nie. Ja mam wielu przyjaciół, wielu mówię, wręcz to nie znaczy, że setki, ale co najmniej 20 mogę wyliczyć takich rodzin, czy takich pojedynczych osób, które z różnych względów, czy księży, którzy mnie zachwycają, którzy są tej klasy ludźmi. Anioł Radości i Pamiętnik Perełki, ksiądz proboszcz zaczął od Pamiętnika Perełki, kontakty z moimi książkami. To są, już wspominałem, to są powieści, które wymyśliłem, ale nałożyłem akcję na moje rodziny, mówię moje, moich przyjaciół, którymi się zachwycam. Oni tacy są. Nie ma na nich siły. Są mocarni w Bogu i ze wzajemnej miłości. Po prostu mocarni. Nie znam innego słowa, to i tak jest jeszcze za małe słowo. Czy mam przyjaciół księży we Włoszech, w Niemczech? Powiem tylko jednym, żeby był konkret. Don Francesco spod Wenecji, Don Francesco Boesso, możecie w internecie poszukać. Otóż ja zaraz popłaczę się ze wzruszenia. Jak on ma teraz pod 70, od 20 lat tam duże problemy z sercem. To, co on wyczynia, mówiąc w tym najpiękniejszym znaczeniu, to jest taki tatuś dla całej parafii. Kiedy ja tam byłem na studiach, to jemu pomagałem w różne święta. Stąd tylko poznałem, był oczywiście wielokrotnie w Polsce. Tam tylko dwa takie drobiazgi. Wtedy, kiedy tam u niego bywałem, miał między 50 a 55 lat, a problem już trochę z sercem, bo harował od świtu do nocy. I kupił taki busik, jak chyba ksiądz proboszcz też ma. I między innymi tym busikiem przywoził dzieci rano do przedszkola parafialnego, a po obiedzie odwoził do domów. Ja mówię, Don Francesco, przecież ty masz tyle roboty, samotny był na sporej parafii. I mówię, przecież to inni mogą robić. On mówi, a kiedy ja się z tymi dziećmi zaprzyjaźnię? Kiedy? Jak mają 3-4 lata, to jest najlepszy okres. Podjeżdżał tym busikiem, tam miał trasę, wiedział już na pamięć, podjeżdżał pod domy, te dzieci wybiegały, żegnały się z rodzicami, 3-4-letnie. Wsiadały do tego busiku, siedziały mu na nim, na całym. Raz tam czy drugi pojechałem z nim, to widziałem, co się działo. Dosłownie Don Francesco krzyczały te, i chłopczyki, i dziewczynki, i na nim po prostu siedziały. On był jak choinka obwieszona dziećmi. Po obiedzie odwoził. A w wakacje drugi, tylko tyle, ten drugi epizod, robił półkolonie dla tych dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżały. Przez kilka tygodni, co najmniej 4 tygodnie, dzieci przychodziły pod plebanię i tam za plebanią była właśnie nie tylko pod plebanią, tylko taki dom parafialny obok plebanii i tam były boiska też. Świetlica parafialna, boisko duże. I on jeden z tymi 60-80 dzieciaków przychodziło od wieku od 7 do 15 lat. On dzielił te dzieciaki na grupy. Tam równorzędne mniej więcej co do siły intelektualnej i fizycznej i organizował im gry, tam jakieś zręcznościowe, trochę piłki, trochę jakieś tam skakanki i tak dalej. Potem robił jakieś konkursy, wymyślał sam pytania na żywo, takie quizy. Genialnie, podchwytliwe pytania, kapitalne to było. W każdym razie sam byłem świadkiem w niektórych sytuacjach. Potem koło 12 rozsyłał dzieciaki do domu. To tylko drobiazgi. I jeszcze ostatni, kolęda, wizyta duszpasterska. Zaczynał tuż po świętach, a kończył w listopadzie następnego roku. Umawiał się z każdą rodziną indywidualnie. Jak trzeba było to na godzinę, jak trzeba było to 2 razy po 4 godziny. Tyle, ile wypadało. Więc już nie powiem, bo się za bardzo wzruszę. Ale chcę powiedzieć, moi drodzy, każdy z nas może być kimś tak niezwykłym. Może być święty, może być przyjacielem Boga, może bardzo kochać bez naiwności, ofiarnie, ale mądrze. Ciągle to chcę przypominać, jak Jezus. To znaczy wspierać szlachetnych ludzi, upominać błądzących, bronić się przed szydzicielami, a bardzo wiązać z tymi, którzy kochają bardziej niż inni. Więc ofiarnie, ale mądrze kochać. Możemy być tak niezwykli. Możemy. Tylko trzeba chcieć i być bardzo zaprzyjaźnionym z Bogiem. Ostatnia myśl, moi drodzy, czym my się różnimy, my ludzie tej ziemi, tu obecni i nieobecni? Mamy wiele różnic, no, tysiącami się różnimy szczegółów i wieki, płeci, wzrost i ilość czerwonych ciałek krwi, stan zdrowia, tysiącami cech się różnimy, ale to są drobiazgi. Jest tylko jedna cecha, która naprawdę nas różni zasadniczo. To są wymagania, jakie sobie stawiamy. Tym się najbardziej różnimy. Jakie wymagania stawiam sam sobie? Jakie wymagania stawiam sam sobie? Ludzie wierni sakramentowi chrztu i bierzmowania to ludzie, którzy wymagają od siebie, by być przyjacielem Jezusa w każdej sytuacji, by ofiarnie i mądrze kochać swoich bliskich i innych, których spotykamy, i by być silniejszymi od wszystkich możliwych przeciwności, aż się znajdziemy z Bogiem twarzą w twarz w niebie. Bądźmy takimi. Amen.